uśmiechem na twarzy.
Święta mamy, tak wesoło zaśpiewamy. Niechaj żyje nasza mama, zdrowa i wesoła. Bijmy brawo naszej mamie, wszyscy dookoła. Niechaj żyje nasza mama, zdrowa i wesoła. Bijmy brawo naszej mamie, wszyscy dookoła. Moja mama wszystko zna, moja mama rację ma. Więc w dniu święta, święta mamy, tak wesoło zaśpiewamy. Niechaj żyje nasza mama, zdrowa i wesoła. Bijmy brawo naszej mamie, wszyscy dookoła. Niechaj żyje nasza mama, zdrowa i wesoła. Bijmy brawo naszej mamie, wszyscy dookoła.
W związku z tym, że za kilka dni, 26 maja, w Polsce jest Święto Matki, w programie jest dziś kilka pozycji związanych z tą ważną osobą w życiu każdego człowieka. Od razu zaznaczam, że poza kilkoma pierwszymi, reszta będzie raczej dla dorosłych. Była już piosenka Magdaleny Tomsińskiej z Kitchener, za chwilę dwa krótkie nagrania z występów dzieci z London, pochodzące z archiwum Bolesława Lizbarskiego, potem wiersz recytowany przez Jana Jasnosa w 1998 roku.
Znam takie ręce, które zawsze błogosławią, uspokajają, pieszczą. Znam takie oczy, które śmieją się, gdy ktoś jest w pobliżu. Płaczą, kiedy nikt nie widzi. Znam takie serce, które nigdy nie przestaje kochać. A choć zbolały, przebacza. To ręce, oczy i serce mojej ukochanej matki.
Najpiękniejsze słowo na świecie, które pisze twoja ręka, zapamiętaj sobie, dziecię, że to słowo jest mateńka. Wszystkie smutki, troski, żale złóż z ufnością w matki ręce. Zrozumie cię doskonale i pocieszy cię na prędce. Ona w płaczu cię utuli, oczy łzy, gdy z oczu płyną i pocieszy cię najczulej, jak nie kochać jej dziecino. To przyjaciel twój najlepszy, nieoceniony. Od wieków tysiące wierszy napisano właśnie o niej. Za ubogie każde słowo, matka, skarb najdroższy w świecie. Życie oddać jest gotowa w potrzebie za swoje dziecię.
stoi matczyna, niby idąca ku tęczowej bramie. Jej odwrócona twarz patrzy przez ramię i w oczach widać, że patrzy na syna.
Marek Grechuta śpiewał wiersz napisany przez Juliusza Słowackiego. Proponuję jeszcze opowiadanie Barbary Eichlerówny, które znalazłam w piśmie Obrona Ludu w numerze z 31 marca 1934 roku. Opowiadanie zatytułowane jest Mateczka i jest to wspomnienie trudnego losu młodziutkiej wdowy po żołnierzu walczącym w I wojnie światowej. Barbara Eichlerówna, Mateczka, wspomnienie. Było ich czworo, troje maleństwa i ona, mamusia, sama jeszcze takie śliczne, duże bobo z wielkimi, smutnymi ślepkami. Cztery sierotki. Mąż poległ na wojnie, zostawiając jej drobne dzieciaczki. Najstarszy był 4-letni Józio, potem 2-letni Kazio i 1-roczna Jula, a wśród nich ona, 22-letnia mamusia. Delikatna jak kwiatek, niezahartowana. Stanęła nagle odpowiedzialna wobec trudnego zadania. Jak je utrzymać? Jak wyżywić? Myślała zrozpaczona. Czy poradzę sama? Po chwili jednak szeptała. Muszę, muszę. Doradzano jej nowy związek małżeński, twierdząc, że będzie lżej we dwoje wychowywać dzieci, lecz ona odpowiadała niezmiennie. On był ich ojcem, a ja jestem ich matką. Nie chcę, by innego ojcem zwać musiały. Będę pracowała na ich życie i da Bóg, to je wychowam. Tak też uczyniła. Nie szczędziła sił, byle tylko jej sierotkom było dobrze. Umiała szyć, znalazła więc pracę, lecz mało płatną, niedocenianą. Zabierała pracę do domu i pracowała nieraz przez całą noc do świtu, żeby tylko dzieci nie były głodne. A one, dzieciaki, pomagały matce jak mogły. Starszy małą miotełką zamiatał pokój, młodszy ścierał kurz, a Jula, posadzona w lalczyną kołyskę, szczebiotała wesoło. Mamusia spoglądała od maszyny na swoje pociechy i uśmiechała się dobrotliwie. A kiedy dzieci już spały, ona pracowała jeszcze i raz po raz, spoglądając na nie, cicho szeptała pacierze. Ale pewnego dnia powiedziano jej, że pracy już nie ma. Minął tydzień. Pieniądze się skończyły, pracy nie było i chleba również. A trzy buzie dziecięce otwierały się zgłodniałe. Jeść! Resztki zapasów podzieliła między swe pociechy. Dla niej już nic nie zostało. Boże, tak jest dziś. A co będzie jutro? Szeptała. Na jutro już nic nie pozostało. Blada i zgłodniała poszła do miasta szukać pracy. Już południe było i czas wracać do domu, gdzie czekają trzy głodne, z płaczem oczekujące buzie. Osłabła. Nogi odmawiały jej posłuszeństwa, głowa ciężyła. Co zrobić? Z czym wracać? Pieniędzy nie było, a do pierwszego, do renty po mężu jeszcze daleko. Zresztą renta była tak mała, że wystarczyła zaledwie na kilka bochenków chleba. Lepiej się utopić, niż dalej tak żyć. Taka myśl rozpaczliwa błysnęła jej w głowie. I skierowała swe kroki nad cichą toń jeziora. Biedoty moje, żegnajcie. I już, już nachyliła się, by wskoczyć, lecz żal szarpnął jej sercem. Nie, Nie zostawię ich na pastwę losu. Dzieciątka moje, lepiej mi umrzeć z nimi. Wróciła. I jakoś sama nie wiedziała, jak zaszła po drodze do kościoła i na kolana osunęła się przed ołtarzem Maryi. Matuchno najdroższa, ratuj! Krzyk rozpaczy wydarł jej się z serca. Nie daj nam zginąć, sierotom. Jedyna nadziejo moja, zlituj się nad nami. Płacz ogromny, serdeczny targnął jej ciałem i myślą błagalną wzleciał przed tron Maryi. Ona, ta najlepsza z matek, ona ją na pewno wysłucha. Ona jej nie odepchnie. Po chwili wstała uspokojona, z nadzieją w duszy. Po drodze dowiedziała się o pracy w fabryce. Poszła, została przyjęta. Jakaż radość była w jej sercu. Jak szczęśliwa się czuła, że będzie mogła pracować na dzieci. Przyszła do domu. Głodne maleństwa skulone spały w kątach z zapłakanymi oczami. Łzy jej stanęły w oczach. Nie budziła ich. Śpiące ułożyła w łóżeczkach, szepcząc: już nie będziecie głodne, skarby moje. Jutro będę pracowała. Rano pożyczyła chleba od sąsiadki. Nakarmiła dzieci i poszła do pracy. Wracała ucieszona. Otwarła drzwi do domu, lecz wtem dziwny widok przedstawił się jej oczom. Juliśka leżała pod krzesłem, nie mogąc wyjść. Józio ciągnął ją za nogi, a Kazio za ręce, by ją wyciągnąć. Nie dziw więc, że dziecko krzyczało w niebogłosy. Chłopcy zaś, ujrzawszy matkę, poczęli płakać ze strachu, by ich nie biła. Ona tymczasem uśmiechnęła się, podeszła, podniosła krzesło i Juliśka była wolna. Potem, uściskawszy całą gromadkę, nakarmiła je po kolei. Dzieciaki ucieszone gramoliły się na matczyne kolana i uciechom nie było końca. Mama była wesoła, przecież mogła wreszcie pracować na ich życie. Praca jednak była ciężka, wyczerpywała ją systematycznie, ale nie ustawała. Jedyną jej pociechą były dzieci. To dla nich, szeptała, gdy ręce jej opadały. I wytrwała. Dzieci rosły, były zdrowe i choć nieraz jeszcze bieda zastukała do ubogiego mieszkanka, to w końcu jednak ona zwyciężyła. Ona, czyli matka. Takie było ich życie. Teraz dzieci jej są już dorosłe. Każde ma zawód w ręce i zamiłowanie do pracy wpojone przez matkę. Ona zaś, ta kochana mamusia, skołatana pracą i staraniem, z dumą spogląda na swoje pociechy i cieszy się, że kiedyś może im lepiej będzie w życiu, niżeli jej było.
Gdy mija czas, gdy mija czas, umiera świat, uwielbiany ten nasz, odnajdywany w snach. Odgadywany jednym spojrzeniem między wierszami, między słów brzmieniem. Z przysięgą, co zdążyła odejść w noc. Gdy mija czas, gdy mija czas, wszystko traci moc. Gdy mija czas, gdy mija czas, umiera świat. Wspomnienia przybierają coraz brzydszy kształt. W księgozbiorach i grach oglądamy swą śmierć. Za nami już kolejna noc, co wysącza krew. Gdy mija czas, gdy mija czas, umiera świat, który był dla nas jak starszy brat, wierny druh, co zaufanie nasze miał i każdy z nas za niego duszę diabłu oddać mu. A kiedy trzeba, kajał się jak pies. choć mija czas, pamięć w nas jest. Gdy mija czas, gdy mija czas, umiera świat. Zapominamy dreszcz, zapominamy żal i zapominamy naszych matek łzy. W tę późną noc, gdy nie ma nas, a mieliśmy być. Gdy mija czas, gdy mija czas, umiera świat i coraz bardziej w nas wygasa blask i coraz zimniej nam i coraz bliższy próg. Osamotnieni, choć wciąż trzymający luz. Zdradzeni i z poczuciem zmarnowanych lat. Czujemy, że gdy mija czas, nie kochamy.
Śpiewała Dorota Wasilewska. A tak a propos upływającego czasu, przypomnę, że 16 maja minęła 120. rocznica urodzin Jana Kiepury, znanego i popularnego w świecie śpiewaka i aktora. Urodził się 16 maja 1902 roku w Sosnowcu. Oto jeden z jego przebojów.
Pragnień żar, nagle bez słów odeszłaś ty i przyszły złudne sny. Rasło na miłość w sercu tli, gdzież się szukać, gdzie żach poręc mi. Przyzywam cię piosenką tą, czy słyszysz mnie Nino? Wysłuchaj mnie, czy nie wiesz, mała Nino, że kocham cię. Nino, ach, uśmiechnij się, tyś jest w życiu mem najcudniejszym snem.
Warto dodać, że 10 lat temu, w maju 2012 roku, w Toronto odbył się wielki koncert poświęcony Janowi Kiepurze z okazji 110. rocznicy jego urodzin. Głównym organizatorem był Andrzej Rozbicki, wielki promotor polskiej muzyki w Kanadzie, który całość przygotował z wielkim rozmachem. Wystarczy powiedzieć, że wystąpiło ponad 150 wykonawców. Andrzej Rozbicki przysłał wówczas dla Twojego radia nagranie rozmowy telefonicznej, którą przeprowadził z Martą Egert. Znalazłam je w naszym archiwum.
Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Z Toronto się kłania Andrzej Rozbicki. Bardzo bym chciał rozmawiać z panią Martą Egert.
Dzień dobry.
Witam panią bardzo serdecznie. Jak się pani czuje dzisiaj, pani Marto?
Tak, bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że robicie ten śliczny koncert z imię Jana Kiepury, ponieważ on miał zawsze dużo serca dla was. Jego całe serca jest zawsze dla Polski i polski ludzi. To jest dlatego on wszystko zrobił tylko dla was. Na nic innego. To jest dlaczego on także budował Patrii, hotel Patria w Krynicy, ponieważ on chciał dawać pracę do ludzi. Ponieważ ja powiedziałam, dlaczego Krynicy? Dlaczego nie Zakopane? Ja lubię Zakopane. On powiedział, nie Boboczka. On mnie nazywał Boboczka. Nie Boboczka. Zakopane już jest tam i jest cudownie, ładnie, ale ja chcę coś robić nowego dla polskich ludzi, żeby polski praca jest, bo oni potrzebują praca. I to jest dlatego on zrobił Patrii w Krynicy. I był cudownie, o, był tak ślicznie. I ten hotel był, ach, coś niesłychany. Nawet dzisiaj, nie dzisiaj, ale parę dni temu ja spotkałam jedną panią i ona mnie powiedziała, że oni zawsze przyszli do Krynicy, ponieważ ten Kiepura Hotel był coś nadzwyczajnego. No, ja wiem.
Tak jest, pani Marta. Ja jestem co roku w Krynicy, jestem na festiwalu i muszę pani powiedzieć, że Krynica i cała Polska pamięta o Janie Kiepurze i pamięta również o pani, bo przecież pani będzie miała też już za kilka dni wielki, wielki jubileusz, swoje urodziny. Także mam nadzieję, że może przyjedzie pani do nas do Toronto i będzie pani również, weźmie pani również może udział w tym koncercie 110-lecia Jana Kiepury. O ile wiem, również państwa syn przyjedzie. Marian obiecał, że przyjedzie do Toronto.
No, na pewno ja przyjdę do Toronto, ale nie wiem, czy w ten this time I can, you know?
Ja rozumiem, oczywiście.
Mój syn Marian Kiepura, on mi powiedział, że on idzie do Toronto na ten koncert. I ja będę próbować, może ja mogę także, dobrze? Jeżeli ja mogę, ja pana zadzwonię i zrobimy coś ładnego.
No na pewno. Bardzo byśmy się cieszyli, żebyśmy mogli panią również witać. Tutaj będzie na koncercie 5 tenorów, będą 2 soprany, będą chóry, będzie duża orkiestra 45-osobowa. Także jest to w bardzo dużej sali. Będziemy śpiewać pierwsze części utwory z repertuaru Jana Kiepury, z repertuaru oczywiście Marty Egert. A w drugiej części będziemy śpiewali utwory, które Jan Kiepura śpiewałby dzisiaj. To z tego współczesnego teatru. Repertuaru. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Oczywiście na wideo będzie można obejrzeć i zobaczyć, będą zdjęcia państwa. Także myślę, że się państwu ten koncert na pewno podoba. Pani Marto, to cóż, dziękujemy pani serdecznie za tą rozmowę i zapraszamy do Toronto.
I dużo najlepszego. Życzę was dużo sukcesu, dobrze?
Dziękuję pani Marto serdecznie. Dziękuję i wszystkiego najlepszego i do widzenia.
I ja was wszystkie ciskam.
Ale ja już wiem, pani Marto, że pani występuje jeszcze. Czy może pani by nam zaśpiewała troszeczkę coś dzisiaj?
Dzisiaj no, teraz nie.
Teraz nie.
No dobrze.
Dobrze.
Teraz.
Dziękuję pani bardzo, dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.
Jan Kiepura i Marta Egert pobrali się w 1936 roku. Do USA wyemigrowali z Europy w 1939. Jeszcze w latach międzywojennych kilka państw uhonorowało piosenkarza. Podaję to za Wikipedią. W roku 1935 został odznaczony francuskim krzyżem kawalerskim Legii Honorowej. Rok później krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i belgijską wielką wstęgą Orderu Leopolda. A w 1937 złotym krzyżem zasługi i szwedzkim orderem Gwiazdy Polarnej. Znalazłam dla Państwa krótką informację Polskiej Agencji Telegraficznej, wydrukowaną w 228 numerze Gazety Lwowskiej z 7 października 1937 roku na temat Złotego Krzyża Zasługi. Wielki koncert Kiepury w Warszawie. Pod protektoratem marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza odbył się wczoraj koncert Jana Kiepury na Fundusz Obrony Narodowej. Na koncert przybyli członkowie rządu, generalicja, członkowie korpusu dyplomatycznego oraz przedstawiciele władz państwowych i miejskich. Koncert popularnego śpiewaka ściągnął na ulicę Nowogrodzką tysięczne tłumy publiczności, które w oczekiwaniu przyjazdu Kiepury zatarasowały sąsiednie ulice. Olbrzymia sala domu katolickiego przybrała odświętny wygląd. Po obu stronach estrady zwisają flagi narodowe. Przybywającemu na koncert artyście z trudem udaje się wyjść z auta, bowiem droga do wyjścia była zatarasowana. Na ulicy nieustannie wiwatowano na cześć Kiepury. O godzinie 20.30 przybył pan marszałek Polski Śmigły-Rydz. Obecni witali wodza naczelnego okrzykiem „Niech żyje marszałek”. Pan marszałek zajął miejsce w loży honorowej wraz z wiceministrem generałem Litwinowiczem. Wśród nieopisanego entuzjazmu 5000 publiczności wszedł na estradę Kiepura, rozpoczynając swój koncert arią Jątka z Halki Moniuszki. Pierwszą część koncertu Kiepura zakończył odśpiewaniem La Donna e Mobile, a w czasie przerwy marszałek Śmigły-Rydz udekorował Jana Kiepurę Złotym Krzyżem Zasługi.
Zapraszamy do reklamy.